Lata 90. to jest okres, kiedy pomału zaczyna się w ekonomii takie przekonanie, że ten fundamentalizm rynkowy, który obowiązywał dekadę czy dwie dekady wcześniej, nie do końca jest tym, co prowadzi nas w sposób uniwersalny do dobrobytu, wzrostu gospodarczego. Ekonomia polityczna stoi na stanowisku, to oczywiście pytanie jest, na ile to stanowisko jest słuszne, ale że wyborcy w dużej mierze patrzą na wyniki gospodarcze, decydując o tym, kogo popierać w trakcie wyborów. To jest koncepcja siły państwa. Jeżeli państwo dysponuje odpowiednimi kompetencjami, czy fiskalnymi, czy prawnymi, mówimy o państwie silnym, jeżeli brakuje tych kompetencji, czy są one na niezadowalającym poziomie, no to wówczas będziemy mówili o państwie słabym.
Dzień dobry. Zapraszam na podcast W Rytmie Ekonomii, w którym badaczki i badacze z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego opowiadają o inflacji i polityce pieniężnej, o migracjach i edukacji, o klimacie i nowych technologiach, o kryptowalutach i rynkach finansowych, o globalizacji i szarej strefie. Wiedza i doświadczenie naszych gości pozwolą nam lepiej zrozumieć zagadnienia, które dotyczą nas wszystkich, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Co dwa tygodnie, w czwartkowe popołudnia, na otaczający nas świat spojrzymy okiem naukowców, ale opowiemy go językiem zrozumiałym dla wszystkich. Znajdziecie nas na najważniejszych platformach podcastowych, a więcej informacji o nas szukajcie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Dominika Miczarek-Andrzejewska i pracuję na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dziś naszym gościem jest profesor Jan Wałkowski. Będziemy rozmawiać o ekonomii politycznej. Postawimy pytania o zależności między sferą gospodarki a polityki. Ja się nazywam Dominika Milczarek-Andrzejewska i poprowadzę dzisiejszą rozmowę. Profesor Jan Wałkowski pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Ekonomii Politycznej, jednej z katedr, która przez dekady trudnych też różnych historycznych zawirowań utrzymała swoją nazwę i dzisiaj właśnie też będziemy rozmawiać o ekonomii politycznej. Profesor Wałkowski zajmuje się badaniem wpływu instytucji politycznych i ekonomicznych na wyniki gospodarcze oraz analizą efektów prowadzonych polityk publicznych, zarówno z perspektywy mikro, jak i makroekonomicznej. Jest autorem prac analizujących znaczenie instytucji w kontekście rozważań na temat siły państwa, polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich, a także dostosowań w ramach łańcuchów dostaw. Witaj w naszym podcaście.
Cześć.
Dzisiejszym naszym tematem jest ekonomia polityczna. To w ogóle zacznijmy od tego, czym jest ekonomia polityczna? Dlaczego jest wyodrębniana? Czy potrzebujemy jakiegoś specjalnego wyodrębnienia nazwy ekonomia polityczna? Nie wystarczy sama ekonomia?
Wydaje mi się, że tak naprawdę definicją ekonomii politycznej jest to, o czym wspomniałaś na samym początku. To znaczy, mówiąc o badaniu zależności, czy przyglądaniu się zależności między sferą polityki i sferą gospodarki. I to jest tak naprawdę esencja, to czym się w ekonomii politycznej zajmujemy. Pewnie jakaś pokrewna definicja, ale zbieżna z tym, o czym przed sekundą wspomnieliśmy, to jest definicja mówiąca o tym, że ekonomia polityczna to jest nic innego jak analiza procesów politycznych za pomocą narzędzi ekonomicznych, czyli przy założeniach, które ekonomiści często stawiają w swoich modelach. Natomiast gdy chodzi o wyodrębnienie ekonomii politycznej jako osobnej takiej subdyscypliny czy kierunku badań, to jest stosunkowo świeża sprawa. Mówimy oczywiście o tym, czym ekonomia polityczna jest obecnie, bo właściwie początek ekonomii to jest ekonomia polityczna. Znaczy te dwie rzeczy były jako synonimy używane. Natomiast jeżeli byśmy się przyglądali temu, czym ekonomia polityczna jest obecnie, to jest tak naprawdę ostatnie 30 lat. Zaczyna się to oczywiście troszkę wcześniej, pewnie w końcu lat 50. ubiegłego wieku, z książką Antonego Downsa, Ekonomiczna teoria demokracji. Potem mamy w latach 60., 70. cykl badań zapoczątkowanych przez Gordona Tallocka i Jamesa Buchanana, a zatem badania, które dały początek teorii wyboru publicznego i na bazie właśnie TWP, czyli teorii wyboru publicznego oraz ekonomii instytucjonalnej, powstaje ekonomia polityczna. I to jest pewnie związane z tym, że przez to, że ekonomia polityczna bada procesy polityczne, to siłą rzeczy bardzo dużo zajmuje się funkcjonowaniem państwa, sposobem, w jaki państwo chce interweniować, stara się interweniować na rynku. I lata 90. to jest okres, kiedy pomału zaczyna się w ekonomii takie przekonanie, że ten fundamentalizm rynkowy, który obowiązywał dekadę czy dwie dekady wcześniej, nie do końca jest tym, co prowadzi nas w sposób uniwersalny do dobrobytu, wzrostu gospodarczego. I pojawia się coraz więcej głosów mówiących o tym, że to państwo powinno silniej interweniować na rynku, przede wszystkim w celu niwelowania pewnych niedoskonałości rynkowych. I ekonomia polityczna wkracza, mówiąc o tym, że te interwencje państwa nie zawsze muszą być optymalne i bardzo często, tak samo jak mówimy o pewnych niedoskonałościach mechanizmów rynkowych, to tak samo powinniśmy mówić o niedoskonałościach po stronie państwa czy po stronie rządu. W związku z czym ta popularność czy rozwój tych badań w ramach tego nurtu obecnie, to pewnie z tym można wiązać, czyli lata 90. i później kolejne dekady już tego wieku, kiedy bardzo wiele badań właśnie na temat funkcjonowania państwa, na temat tego, jakie narzędzia państwo stosuje, dlaczego takie państwo narzędzia stosuje, a nie inne i do jakich efektów to może prowadzić. To jest mniej więcej to, czym się obecnie ekonomia polityczna zajmuje.
Czyli badanie zależności pomiędzy sferą polityki a gospodarką i mocne stwierdzenie czy przypomnienie, że rynek nie działa w próżni, tylko ważna jest ta sfera polityczna. Powiedziałeś, że jednym z ważnych tematów jest kwestia roli państwa, interwencji państwa. Czy mógłbyś podać różne przykłady badań, tych, które też prowadziłeś?
No tutaj chyba tak naprawdę stanowi o atrakcyjności tego kierunku badań, że tych przeróżnych tematów, które były analizowane z perspektywy ekonomii politycznej, jest cała masa. Jakbyśmy spojrzeli chociażby na ostatnie badania poświęcone pandemii, to znajdziemy tam prace, które wykorzystują perspektywę ekonomii politycznej do tego, żeby pokazać, iż sposób interwencji państwa w czasie COVID-19 w dużej mierze zależało od tego, jak społeczeństwo postrzegało, czy jaki poziom zaufania społeczeństwo miało względem rządzących. I tutaj mówię o przestrzeganiu na przykład tych restrykcji, które były wprowadzane. Inne prace, które w tym temacie były realizowane, również nawiązujące do ekonomii politycznej, starały się pokazać, że sposób postrzegania rzeczywistości w czasie pandemii w dużej mierze były związane z naszymi sympatiami politycznymi. Są badania poświęcone temu, w jaki sposób tworzone przez państwo reguły gry oddziałują na podmioty gospodarcze, albo też w jaki sposób istniejące reguły gry, które mają wyznaczać sposób postępowania polityków czy klasy politycznej, wpływają na podejmowane przez nich decyzje.
Te reguły nazywamy instytucjami politycznymi.
Tak. W tym wypadku mówimy o instytucjach politycznych, czyli tych regułach, które będą określały sposób funkcjonowania, zachowania graczy politycznych. To są reguły wyborcze, to są reguły, które funkcjonują w ramach podmiotów politycznych, czyli na przykład, nie wiem, dyscyplina partyjna. To są reguły związane z limitem kadencji, które politycy mają pełnić, sprawując urząd i tak dalej, i tak dalej.
A twoje badania? Czy jest to coś, o czym chciałbyś powiedzieć? Co ciekawego ostatnio robiłeś, czy jakiś czas temu?
No, to są badania, które w dużej mierze dotykają tej tematyki reguł gry. To są badania, które również dotykają tego, w jaki sposób ten świat polityki może odciskać swoje piętno na świecie gospodarki. Na przykład ostatnio z kolegami badaliśmy tutaj, w jaki sposób takie bardzo niejasne komunikaty, które klasa polityczna formułuje wobec gospodarki, mogą przełożyć się na wyniki gospodarcze. I analizowaliśmy wypowiedź w czasie exposé premiera Tuska, który kwestią podatku od wydobycia pewnych minerałów poświęcił dosłownie jedno zdanie. I badaliśmy to, w jaki sposób to się przełożyło na wycenę walorów giełdowych KGHM-u, pokazując, że mimo iż to było takie mimochodem trochę rzucenie pomysłu, że to w bardzo istotnym stopniu wpłynęło na wycenę spółki. Gracze rynkowi są wyczuleni na to, co mówią aktorzy polityczni. No i ma to oczywiście swoje uzasadnienie. Decyzje polityczne bardzo często kształtują świat gospodarki. To są decyzje, które, nie wiem, wyznaczają poziom podatków. To są decyzje dotyczące tego, jak ma wyglądać system emerytalny. To są decyzje które mają dotyczyć tego, jak rynek będzie funkcjonował, czyli na przykład, nie wiem, jakie mamy reguły wejścia na ten rynek. To są decyzje poświęcone temu, czy wpuszczamy na przykład zagranicznych graczy na rynek. Więc w jakimś sensie to, że podmioty gospodarcze z uwagą śledzą to, co politycy proponują, jest całkowicie naturalne, bo to w dużej mierze później decyduje o tym, jakie strategie optymalizacyjne te podmioty gospodarcze mają podjąć.
Czy ekonomistów, którzy zajmują się ekonomią polityczną, interesuje też to, kto wpływa na polityków? Bo powiedzieliśmy sobie, że politycy nawet przez swoje wypowiedzi mogą wpływać na realne procesy gospodarcze, na zachowania podmiotów gospodarczych. Czy też jest ważne, kto wpływa na polityków?
Oczywiście. Tutaj na pewno mamy do czynienia z taką zwrotną relacją, to znaczy to nie tylko świat polityki wpływa na to, co się dzieje w gospodarce, ale i politycy nie mogą abstrahować od tego, co się dzieje w świecie gospodarki. Znakomitym przykładem, który tutaj można podać, to jest kwestia pomocy, którą poszczególne państwa udzielają w tej chwili Ukrainie. Czyli bardzo dużo żeśmy dyskutowali na temat takiej wstrzemięźliwości, z jaką Niemcy podchodzili do pomagania Ukraińcom. Natomiast w dużej mierze wiązało się to również z takimi silnymi naciskami lobby gospodarczego, które miało swoje interesy prowadzone w Rosji i nie do końca chciało z tych interesów rezygnować. W związku z czym myślę, że to jest bardzo dobry przykład, żeby pokazać, że to świat gospodarki też może wpływać na to, co się dzieje w świecie polityki. Ale przykładów na to mamy mnóstwo innych. To znaczy, ekonomia polityczna stoi na stanowisku, to oczywiście pytanie jest, na ile to stanowisko jest słuszne, ale że wyborcy w dużej mierze patrzą na wyniki gospodarcze, decydując o tym, kogo popierać w trakcie wyborów.
Ale wyborcy, a grupy interesu, to nie zawsze jest to samo.
Oczywiście. Natomiast ten przykład tych grup interesów to był ten przykład niemiecki. Natomiast chciałem pokazać, że ta relacja jest bardziej złożona, że to nie jest tylko kwestia wpływu grup interesów, ale również, że ci wyborcy, którzy decydują o poparciu tej czy innej partii, tego czy innego kandydata, również przywiązują wagę do kwestii gospodarczych. Chyba najlepszym przykładem, który w ostatnim czasie badania ekonomii politycznej poddają tutaj, no to jest oczywiście kwestia Brexitu, czyli głosowania nad wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zauważeniem, że w dużej mierze wyborcy, którzy opowiadali się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zwracali uwagę na kwestie gospodarcze. I to, co ciekawe, te wnioski, które płyną z tych badań, bardzo często też idą wbrew trochę takiej narracji, którą my często słyszeliśmy na ten temat. To znaczy, zakładaliśmy bardzo często, że to wyborcy, nie wiem, gorzej wykształceni, starsi, mieszkający na peryferiach, głosowali za opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, natomiast ci młodzi, lepiej wykształceni, z dużych miast głosowali za pozostaniem. Te badania, które istnieją, pokazują, że to nie do końca tak jest. Znaczy, że niezależnie trochę od naszego poziomu wykształcenia, wieku, w regionach, które były mocniej dotknięte procesami globalizacyjnymi, te sympatie polityczne dla wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej były silniejsze. No i vice versa, to znaczy w regionach, które były mniej dotknięte procesami globalizacyjnymi, znowu osoby, które były słabiej wykształcone, starsze, również głosowały za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Także to są tego typu badania, które wydają mi się bardzo ciekawe z tego względu, że one też troszkę lepiej pozwalają nam zrozumieć rzeczywistość. Znaczy my często myślimy pewnymi stereotypami, uproszczeniami, to jest zupełnie naturalne, ale sięgając do tych badań, my możemy jakoś troszkę korygować to nasze spojrzenie na rzeczywistość, co uważam jest bardzo ciekawe i atrakcyjne z punktu widzenia nie tylko badacza, który się tym zajmuje, ale i opinii publicznej, która z tym badaniem może się zapoznać.
Czyli w ten sposób moglibyśmy też wytłumaczyć, nawiązuję do przykładu, o którym mówiłeś przed chwilą o Brexicie, czy moglibyśmy wytłumaczyć poparcie dla Donalda Trumpa tymi procesami, które zachodziły chociażby w tak zwanym pasie rdzy? Czy to jest jeden też z takich przykładów?
Rzeczywiście, od tego chyba badania na ten temat się w ogóle zaczęły. To znaczy metodologia badań, które wykorzystano, żeby sprawdzać, jak wpłynęło otwarcie na handel przede wszystkim z Chinami, na wyniki głosowania o Brexicie, w dużej mierze powielała metodologię zaproponowaną przez badaczy amerykańskich, którzy starali się pokazać, że właśnie zwiększona wymiana handlowa z Chinami wpłynęła na sympatie polityczne czy rozkład tych preferencji politycznych w Stanach Zjednoczonych. i że zyskał na tym właśnie Donald Trump, bo głosy osób, które były niezadowolone z tego, jak ta globalizacja się przełożyła na przemysł amerykański, trafiły do tego kandydata, wobec czego rzeczywiście to jest świetny przykład.
Powiedziałeś też, że dzięki badaniom z tej perspektywy możemy lepiej zrozumieć to, co się dzieje właśnie nie tylko w polityce, ale w gospodarce, bo to są naczynia połączone i powiedziałeś też, że te analizy są troszeczkę bardziej wielowymiarowe, bo podczas naszej rozmowy już powiedzieliśmy nawet, że to nie tylko są wyborcy i rząd, tak, i partie. Powiedzieliśmy też, że są grupy lobbyingowe, czyli zaczęliśmy wprowadzać różnych też aktorów czy różne grupy. No i właśnie chciałam się o to dopytać, bo zazwyczaj, kiedy mówimy, czy w ekonomii używaliśmy pewnych prostych modeli, to mówiliśmy rząd i państwo. I to była troszeczkę taka czarna skrzynka. Natomiast rozumiem, że w badaniach z zakresu ekonomii politycznej pozwalamy na pokazanie różnych wymiarów tej sfery. Czy mógłbyś coś powiedzieć właśnie o wizji państwa w ekonomii politycznej?
Rzeczywiście to jest dokładnie tak, jak to przedstawiłaś. To znaczy, że ekonomia polityczna pozwoliła nam troszkę lepiej zrozumieć, co kryje się pod pojęciem państwa i w jaki sposób to państwo funkcjonuje. Bo rzeczywiście my często w modelowaniu ekonomicznym zakładaliśmy, że istnieje pewien taki dobrotliwy dyktator, który będzie decydował i stosował optymalne polityki w odpowiedzi często na niedoskonałości rynku. Natomiast to, co się w ekonomii politycznej później zaczęło dziać, ale tak jak powiedziałem, na samym początku było to w dużej mierze związane z tym, co się wydarzyło w latach 60., 70. i pracach, które dały początek teorii wyboru publicznego. Zaczęto podkreślać, że to założenie o takim dobrotliwym dyktatorze jest założeniem błędnym. To znaczy, że tak samo jak w innych dziedzinach, tak samo i w polityce znajdujemy osoby, które będą się kierowały własnym interesem, a niekoniecznie chciały zwiększać ten interes czy dobrobyt społeczny. I to są te prace, które dały asumpt do tego, żeby bliżej przyglądać się w takim razie ograniczeniom, które powinny być nałożone na elity polityczne, żeby ten potencjalny oportunizm ze strony klasy politycznej trzymać w ryzach. Czyli jakieś te bezpieczniki w tym systemie muszą być. I to rzeczywiście jest coś, co stanowi chyba clue dociekań badaczy zainteresowanych czy stosujących tą perspektywę ekonomii politycznej. I to, o czym wspomniałaś, znaczy to, jak my przedstawiamy to państwo, to się w dużej mierze sprowadza do tego, że my widzimy je przez pryzmat tych różnych ograniczeń, które funkcjonują. I to z jednej strony to jest ten system, który nazywamy checks and balances, to znaczy system, który zakłada, że mamy bardzo wiele różnych podmiotów uczestniczących w procesach decyzyjnych, w związku z czym często podjęcie konkretnej decyzji wymaga uzyskania zgody czy poparcia różnych innych podmiotów, w związku z czym ten kompromis, jakiś konsensus musi się utrzeć, co powoduje właśnie, że ograniczamy tym samym możliwość wpływania konkretnych grup interesu na jeden podmiot polityczny, bo on nie jest władny do tego, żeby daną decyzję podjąć.
Czyli na przykład różnice długości kadencji są też takim przykładem. Co jeszcze?
To jest świetny przykład. To znaczy, że bardzo często właśnie chcemy, żeby te kadencje kończyły się w różnych terminach, żeby wybierani do danego ciała decyzyjnego kandydaci pochodzili z różnych opcji, zakładając, że w różnym czasie różne opcje polityczne będą miały większość, aby tych kandydatów powołać. Natomiast innym przykładem to jest na przykład limit kadencji, gdzie nie pozwalamy, w Polsce prawda, ostatnio wprowadzono limit kadencji, gdy chodzi o pełnienie urzędów tych samorządowych, prezydentów, wójtów. No mieliśmy przykłady, gdzie dane miasto czy dana gmina były rządzone przez tę samą osobę przez 20 lat, wobec czego można się zastanawiać, prawda, czy to jest z korzyścią, czy niekorzyścią. Natomiast w jakimś sensie wybór reguł gry będzie wpływał od chociażby na to, że umożliwiamy bądź właśnie nie umożliwiamy danemu politykowi pełnienie kadencji przez bardzo długi okres. Natomiast jedno i drugie oczywiście rozwiązanie ma swoje dobre i swoje złe strony, bo w momencie, kiedy wprowadzamy limit kadencji, to oczywiście uniemożliwiamy, czyli wykluczamy sytuację, w której ktoś pełnił urząd na przykład przez 20 lat. Natomiast dajemy mu motywację do tego, żeby w trakcie drugiej kadencji, kiedy załóżmy, że mamy limit dwukadencyjny, to dajemy mu motywację do tego, żeby w drugiej kadencji zachowywał się trochę inaczej niż w pierwszej kadencji. W związku z czym to też jest pytanie, czy wówczas to zachowanie w sytuacji, kiedy on nie musi ubiegać się o dalsze poparcie wyborców na trzecią kadencję zawsze będzie z korzyścią dla społeczeństwa.
W tej analizie państwa często używa się takich pojęć jak siła państwa albo dobre państwo, jakość rządzenia. Czy moglibyśmy chwilkę się tutaj zatrzymać nad tym, co to znaczy silne państwo i co to znaczy dobre państwo? Jeśli chodzi o temat jakości rządzenia, uczestniczyliśmy w projekcie wraz z profesorem Wilkinem i tam zajmowaliśmy się właśnie próbą odpowiedzi na pytanie, co to znaczy dobre rządzenia, właściwie jaka jest jakość rządzenia. To zatrzymamy się teraz na chwilkę nad tymi pojęciami silne państwo, dobre państwo.
Koncepcja siły państwa to jest koncepcja, którą ekonomiści zaczerpnęli czy zapożyczyli od politologów. To jest koncepcja, którą zdefiniować można w odwołaniu się do kompetencji, którymi państwo dysponuje w dwóch podstawowych wymiarach. Z jednej strony jest to wymiar fiskalny, z drugiej strony jest to wymiar prawny. A bierze się to z tego, że w dużej mierze powszechnie oczekujemy od państwa dostarczania dóbr publicznych i egzekwowania kontraktów. To jest niezależnie troszkę od pewnej szkoły, czy od tego, jak mocno jesteśmy skłonni oddawać procesy gospodarcze rynkom, to zgadzamy się najczęściej co do tych dwóch właśnie funkcji, które państwo powinno pełnić, czyli powtórzę, dostarczać dóbr publicznych z jednej strony i egzekwować kontrakty z drugiej.
Przypomnijmy, przepraszam jeszcze, jakie te dobra publiczne? To jest takie pojęcie często używane przez ekonomistów, czyli co? Jakie takie podstawowe, to co państwo ma obowiązek dostarczać?
Znaczy, czy ma obowiązek dostarczać, to nie wiem, natomiast najczęściej to są oczywiście przykładem takich dóbr publicznych jest bezpłatna edukacja, dostęp do służby zdrowia, bezpieczeństwo, które zapewniane jest obywatelom, czy to gdy chodzi o działania policji, czy gdy chodzi o działania wojska. Więc to są te przykłady, które najczęściej pewnie można spotkać. No i teraz, jeżeli państwo miałoby się wywiązać z tych oczekiwań, które wobec niego formułujemy jako obywatele, no to siłą rzeczy, żeby dostarczyć dobro publiczne, musimy mieć środki po temu. A żeby egzekwować kontrakty, to musimy mieć odpowiedni system prawny. W związku z czym siłę państwa mierzy się w odniesieniu do tego, jakiego typu kompetencjami w tych dwóch wymiarach państwo dysponuje. No i najczęściej w związku z tym, że mowa jest o pozyskaniu środków, to koncentrujemy się tu na aparacie fiskalnym, czyli na tej infrastrukturze do pozyskiwania podatków.
Ale nie na samych środkach. Czy silne państwo to jest takie, które ma duży budżet?
Niekoniecznie, nie. Częściej jest mowa o możliwości mobilizowania tych środków, a niekoniecznie sytuacji, w której my obserwujemy, że państwo z tego korzysta. To znaczy, na wypadek, gdyby zaistniała konieczność, to państwo jest w stanie pozyskać te środki, więc patrzymy tu właśnie na poziom kompetencji, a niekoniecznie na poziom środków, które w tym budżecie gromadzimy. Chociaż najczęściej później, kiedy badamy to empirycznie, no to najpowszechniej wykorzystywaną miarą kompetencji fiskalnych jest właśnie to, jak dużo tych środków do budżetu państwo pozyskuje de facto. Także to jest koncepcja siły państwa. Jeżeli państwo dysponuje odpowiednimi kompetencjami, czy fiskalnymi, czy prawnymi, mówimy o państwie silnym. Jeżeli brakuje tych kompetencji, czy są one na niezadowalającym poziomie, no to wówczas będziemy mówili o państwie słabym.
Silne państwo potrzebne do tego, żeby kraj się dalej bogacił? Taka zależność i im bogatsze gospodarki, tym silniejsze państwo? Czy jest to jakieś sprzężenie zwrotne, czy zupełnie nie?
Rzeczywiście często to idzie ze sobą w parze, to znaczy, że państwa, które dysponują kompetencjami, czy to fiskalnymi, czy prawnymi, będą lepiej rozwiniętymi państwami, gdzie poziom dochodów jest wyższy per capita niż gdzie indziej. Natomiast ekonomiści zwracają uwagę na to, że zwiększanie kompetencji fiskalnych, zwłaszcza w kompetencji fiskalnych, nie zawsze musi iść w parze z rozwojem gospodarczym. A bierze się to z tego oczywiście, że w sytuacji, kiedy państwo dysponuje bardzo silnymi kompetencjami fiskalnymi i, tak jak zauważyliśmy to wcześniej, istnieje pewna pokusa ze strony polityków do realizowania własnych interesów albo interesów grup lobbingowych, które wpływają na tę czy inną opcję polityczną, no to istnieje później pokusa do tego, żeby te podatki były zbyt wysokie. No i wówczas to się może później negatywnie przełożyć na poziom inwestycji. W związku z czym nie zawsze jest tak, że chcielibyśmy maksymalizować te kompetencje. I tutaj jest pewna konstatacja, do której ekonomiści często zresztą w tych modelach swoich dochodzą, mianowicie, że ten poziom optymalny to jest poziom umiarkowany. Czyli nie lubimy ekstremów, chcemy być gdzieś tam w środku i to są wówczas te warunki, które zapewniają, że państwo jest w stanie się rozwijać.
Czy silne państwo równa się dobre państwo?
No to oczywiście jest zależne troszkę od tego, jak zdefiniujemy dobre rządzenie. Ta koncepcja również została zapożyczona do ekonomii z innych nauk społecznych. I to jest koncepcja, która budzi bardzo wiele kontrowersji. To znaczy, wydaje mi się, że o ile ona była popularna jeszcze 20 lat temu, to być może koledzy z nowego zarządzania publicznego by mnie poprawili, to teraz mam wrażenie, że troszkę słabiej ona oddziałuje. Kiedyś dobre rządzenie było warunkiem sine qua non, na przykład dla udzielania czy spełniania pewnych warunków dobrego rządzenia, było warunkiem sine qua non udzielania pożyczek na przykład przez MFW czy Bank Światowy. Bardzo często różnego typu instytucje międzynarodowe stawiały właśnie taki warunek, jeżeli chcecie uzyskać pożyczkę, no to musicie poprawić jakość rządzenia i teraz definiowane były pewne wymiary, które miały składać się na to dobre rządzenie. Natomiast ta koncepcja, mówiłem o tym, że budziła i budzi dalej wiele kontrowersji, że nie do końca była zgoda co do tego, co miałoby się kryć pod pojęciem dobrego rządzenia. I to jest pewien problem, z którym w ogóle w naukach społecznych, w ekonomii na pewno, ale myślę, że i w innych naukach społecznych, które napotykamy, to znaczy, że my często staramy się odwoływać do pojęć, które jest bardzo trudno mierzyć.
No właśnie, tu chciałam się zapytać o pomiar, bo to, o czym mówimy, wydaje się ważne. Natomiast jak to badać? Kiedy mówimy o tych różnych instytucjach, na przykład myślimy o demokracji. Demokracja jako zestaw pewnych reguł dotyczących wyborów, prawda? Szereg tych reguł i demokracja wpływająca na rozwój gospodarczy. To wydaje się ważne do badania, ale jak zmierzyć demokrację? Jak zmierzyć dobre rządzenie? Jak zmierzyć jakość rządzenia, prawda? Jak sobie radzą z tym badacze w ramach ekonomii politycznej?
Zacznę może od optymistycznej uwagi. To znaczy od tego, że tutaj się dokonał kolosalny postęp i o ile jeszcze 30 lat temu, 40 lat temu właściwie nie było prac, które starały się to mierzyć, o tyle na przestrzeni tych ostatnich 3-4 dekad mamy w tej chwili mnóstwo różnych miar, które możemy próbować wykorzystywać, czy to do pomiaru demokracji, czy to do pomiaru jakości jakichś innych instytucji. Natomiast, i tutaj jest może mniej optymistyczny wątek, w dalszym ciągu nie ma konsensusu co do tego, w jaki sposób mierzyć na przykład demokrację. No nie bez przyczyny mamy pojęcie takie jak, nie wiem, demokracja zawłaszczona, demokracja fasadowa, czyli wybory się odbywają. Natomiast w jaki sposób teraz uchwycić, że danemu państwu powinniśmy w tej kategorii demokracja na przykład w skali od 0 do 10 przypisać 6, a innemu państwu 7,5, a jeszcze innemu 4, no to jest przedmiotem wielu kontrowersji.
A te wartości są przypisywane, rozumiem, przez ekspertów, tak? Są bazy, które pozwalają porównać różne kraje.
Dokładnie. Czyli mamy szereg kryteriów, które ci eksperci oceniają, czy w danym państwie to kryterium jest wypełnione. Jeżeli tak, to jest ileś tam punktów i później jest najczęściej agregowane to dla tego głównego czy ogólnego wskaźnika demokracji.
Czyli formalnie mogą być spełnione te warunki, natomiast w rzeczywistości one mogą nie działać.
Tak jest. Te pojęcia właśnie demokracja fasadowa czy zawłaszczona często właśnie próbują to uchwycić. To znaczy, że mimo iż pewne reguły funkcjonują, one niekoniecznie muszą prowadzić do takich efektów, jakbyśmy się w teorii spodziewali. Natomiast tu jest oczywiście wiele innych niuansów, które również wchodzą w grę. To znaczy, załóżmy nawet, że jesteśmy w stanie jakoś przypisać tę punktację i danemu krajowi przypisać, nie wiem, tam 5, innemu 7, a jeszcze innemu 9. No to powstaje pytanie oczywiście, czy różnica pomiędzy krajem, który ma 5 i 7 jest taka sama, jak między krajem, który ma 7 a 9. To jakoś, prawda, w sposób oczywisty w tych modelowaniach naszych, czy w sposobie modelowania wychodzi. Natomiast my często aż tak wiele uwagi temu nie poświęcamy. Jakąś próbą odpowiedzi na ten problem, czy na to zagadnienie było właśnie to, że stworzyliśmy mnóstwo innych, różnych wskaźników demokracji, w związku z czym powszechną praktyką w badaniach w tej chwili jest próba sprawdzenia, na ile wyniki, które otrzymujemy stosując jeden wskaźnik, powielają się, czy jesteśmy w stanie wykazać również przechodząc do innego wskaźnika, który być może troszeczkę inne aspekty życia politycznego będzie uwzględniał i to jest na pewno dobra praktyka.
Bo te wskaźniki są zawsze przybliżeniem, prawda? Czyli to nie jest tak precyzyjny pomiar jak w przypadku PKB. No oczywiście PKB też ma swoje słabości, o czym wiemy, natomiast tutaj mamy dość precyzyjny sposób pomiaru wielkości gospodarki przy użyciu PKB. Rozumiem, że kiedy chcemy zobaczyć, jak demokracja wpływa na rozwój gospodarczy, to wówczas te wskaźniki dotyczące poziomu demokracji mogą być zaledwie pewnym przybliżeniem.
Tak jest i tak należałoby pewnie do tego podchodzić. To zresztą dotyczy bardzo wielu innych kwestii. To nie jest tylko kwestia demokracji, ale w ekonomii politycznej wspomnieliśmy na początku o kwestii zaufania społecznego do klasy politycznej. No, jak mierzyć to zaufanie? Jak mierzyć zmiany tego zaufania? My często próbujemy tworzyć pewne szeregi, długie szeregi czasowe, żeby uchwycić pewne zmiany w czasie. Natomiast znowu pytanie jest, na ile my na przykład nie zmieniamy swojego postrzegania pewnych wątków w gospodarce czy w polityce i patrzymy na nie zupełnie inaczej teraz w porównaniu z tym, jak patrzyliśmy na nie 30-50 lat temu. I w momencie, kiedy mamy jeden wskaźnik, który chciałby to uchwycić, być może będzie niedoskonały i w jakimś sensie pewnie to prowadzi nas do takiej prostej konkluzji, że ekonomiści, podobnie zresztą jak i przedstawiciele innych nauk społecznych, no po prostu muszą mieć bardzo dużo pokory i pewnie czasami wystrzegać się przed stawianiem jakichś takich bardzo jednoznacznych konkluzji na podstawie badań, które prowadzą, ale generalnie to wszystko jakoś idzie do przodu. Znaczy te wskaźniki, które powstają, o których mówiliśmy przed chwilą, ich jakość się poprawia. To też nie jest tak, że nie pracujemy nad metodami pomiaru pewnych zjawisk, które trudno uchwycić. Natomiast ewidentnie gdzieś tam z tyłu głowy tę niedoskonałość pomiaru powinniśmy mieć.
Jakiś czas temu miałam w rękach twoje badania dotyczące poziomu religijności. Jak mierzyłeś religijność w Polsce?
Myśmy zaczęli od istniejących miar, które są powszechnie wykorzystywane do uchwycenia tego zjawiska. To znaczy patrzyliśmy na wskaźniki uczestnictwa we mszy świętej i przystępowania do komunii, tak zwane wskaźniki dominicantes i communicantes. Natomiast później rzeczywiście odeszliśmy od tego, mówię tu o badaniach, które razem z Przemkiem Kurkiem prowadzimy i staraliśmy się uchwycić troszkę inny wymiar przywiązania do religii i mierzyliśmy to występowaniem symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Dwóm rzeczom tu się przede wszystkim przyglądaliśmy. Z jednej strony to są nazwy ulic, czyli tu korzystaliśmy ze zbioru nazw wszystkich ulic w Polsce i dla każdej gminy żeśmy tworzyli wskaźniki, które mierzyły, jak często dana ulica miała w nazwie pewne konotacje religijne, czy to była nazwa nawiązująca do jakiegoś patrona związanego z kościołem. Ale z drugiej strony patrzyliśmy na występowanie zabytków, które również miały związek z wiarą. Także jakieś różne niestandardowe takie sposoby ekonomiści często stosują, nie tylko oczywiście przy pomiarze religijności, ale w jakimś sensie to jest troszkę odpowiedź na te niedoskonałości, o których wcześniej mówiliśmy. To znaczy, że próbujemy dany problem naświetlić troszkę z innej strony i zobaczyć teraz, w jakim stopniu te wyniki, które uzyskiwaliśmy przy wykorzystaniu tych innych miar, rzeczywiście się dają obronić, kiedy patrzymy na to z troszkę innej perspektywy.
Rozmawialiśmy o badaniu demokracji, o państwie. Jakie inne jeszcze ciekawe obszary w ekonomii politycznej byś wskazał? Co dla ciebie jest interesujące?
Parę lat temu jeszcze bardzo, bardzo popularnym tematem, który ekonomiści analizowali, to była kwestia konkurencji politycznej. To wynikało z tego, że na rynku, tak jak patrzymy sobie na funkcjonowanie czy ustalanie się pewnej równowagi rynkowej, poziom konkurencji między podmiotami gospodarczymi jest kluczowy. W związku z czym trochę przez analogię ekonomiści przenieśli to na rynek polityczny i zastanawiali się, w jaki sposób konkurencja między podmiotami politycznymi może wpływać na proponowane polityki gospodarcze, a przez to na osiągane wyniki gospodarcze.
Czyli politycy też maksymalizują wygraną, czyli tak jak na rynku możemy myśleć o politykach i o partiach politycznych, które ze sobą konkurują, tak jak firmy.
W jakimś sensie rzeczywiście tak, jest nurt badań, który dokładnie tak podchodzi do tego. Jest to o tyle naturalne, że przecież niezależnie teraz od tego, jakie mamy ideę jako politycy, co chcielibyśmy realizować, to żeby móc je wprowadzać w życie, musimy wygrać wybory. W związku z czym rzeczywiście taka strategia optymalizacyjna ewidentnie, czy przypisywanie stosowania takiej strategii optymalizacyjnej partiom politycznym, mi się wydaje jak najbardziej uzasadnione. Co nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy patrzymy sobie, jak funkcjonuje ta konkurencja polityczna, no to siłą rzeczy my musimy uwzględniać nie tylko samą rywalizację, czy pewien stopień intensywności konfliktu pomiędzy graczami politycznymi, ale tym, co się dzieje wokół nich, to znaczy w jakim oni funkcjonują otoczeniu. I tu znowu wracamy do reguł gry, które ograniczają w jakimś stopniu zasób strategii, którymi podmioty polityczne mogą się posługiwać. Kwestia finansowania kampanii wyborczej, kwestia reguł wyborczych, czyli przeliczania później zdobytych głosów na mandaty. No to są te rzeczy, które partie polityczne ewidentnie muszą brać pod uwagę i jak ekonomiści pokazują, one mogą przekładać się również na proponowane polityki gospodarcze, a przez to i na wyniki.
Ale to trochę też jest analogia do rynku, bo przecież rynek to też jest zestaw różnych reguł, w ramach których ludzie podejmują decyzje o transakcjach, prawda? Więc też mamy pewne ograniczenia.
Jak najbardziej. I trochę klamrą zamykamy naszą rozmowę, bo to jest zdecydowanie to, o czym mówiliśmy na samym początku. To znaczy, że politycy tworzą reguły, w tym wypadku instytucje ekonomiczne, które będą stanowiły pewne ramy funkcjonowania podmiotów gospodarczych. One też muszą się, czy to jako konsumenci, czy jako producenci, my do tych reguł gry się dostosowujemy.
Powiedziałeś o tych regułach gry, czyli ta część regulacyjna działalności rządu, polityków, całej sfery politycznej, plus jeszcze polityki, czyli analiza tych rozwiązań, które bezpośrednio wpływają na gospodarkę. Czyli na pewno reguły, tak? Ta kwestia regulacji działalności gospodarczej plus bezpośrednie działanie polityk. Prowadziłeś też takie badania, czy mógłbyś troszeczkę na koniec o nich powiedzieć, jak polityki wpływają na różne sfery gospodarowania?
No tutaj przykładów znowu mamy całą masę. To znaczy z jednej strony możemy mówić o polityce klimatycznej, to znaczy polityce, która na przykład może wprowadzać tego typu zapisy, że nie wiem, za 15 lat nie będziemy w stanie produkować samochodów spalinowych. Możemy mówić o, to jest przykład Sri Lanki, sytuacji, w której prezydent decyduje o tym, że nie można importować żadnych i stosować nawozów sztucznych, co prowadzi później w konsekwencji do gigantycznego problemu z produkcją żywności i właściwie jakąś tam quasi-rewolucją, która ma tam miejsce. Możemy mówić o polityce protekcjonizmu handlowego, to znaczy, że to jest trochę to, co zaczął Donald Trump i kontynuuje w dużej mierze Joe Biden, kiedy nie wpuszczamy pewnych producentów na rynek, czy nie pozwalamy handlować z konkretnymi producentami, czy pochodzącymi z konkretnych krajów. Natomiast to są decyzje często również bardzo takie doraźne, to znaczy, nie wiem, no kwestia subsydiowania. Znowu wracamy do tego COVID-u, to państwo podejmuje decyzję. Na przykład tyle, a tyle pieniędzy przeznaczamy na wsparcie gastronomii, czy branży turystycznej, czy jakiejkolwiek innej. W związku z czym tych takich przykładów, kiedy konkretne działania polityczne mają kolosalne przełożenie na podmioty gospodarcze i sposób ich funkcjonowania, często sposób ich przetrwania w ogóle na rynku, no to mamy tego całe mnóstwo.
Już na zupełny koniec chciałam się ciebie zapytać, czym teraz się zajmujesz albo co planujesz na przyszłość? Jakie są nowe, ciekawe tematy z obszaru ekonomii politycznej? Jeśli możesz uchylić rąbka tajemnicy.
W tej chwili mamy kilka jakichś takich projektów, które prowadzimy. Jednym z nich jest próba analizy właśnie stenogramów z posiedzeń sejmowych w Polsce i staramy się pokazać, na ile tematy gospodarcze obecne były w debacie parlamentarnej w ostatnich tam 20-30 latach w Polsce. Inny projekt, który dopiero będziemy zaczynać, to jest projekt, w którym będziemy starali się pokazać, w jaki sposób zawiązują się koalicje przy głosowaniach na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Jeszcze inny temat, który obecnie prowadzimy z kolegami tutaj na wydziale, to jest temat tego, w jaki sposób rozkład, rozdystrybuowanie subsydiów w ramach wspólnej polityki rolnej wpływa na zmianę preferencji politycznych w Polsce. To dla Polski mamy tutaj dane dotyczące beneficjentów płatności bezpośrednich, które oferuje wspólna polityka rolna. I chcemy zobaczyć, czy sposób, w jaki są rozłożone te płatności w ramach konkretnych jednostek samorządu terytorialnego, wpływa na sposób głosowania mieszkających tam obywateli i na ile to ma przełożenie na obecność czy siłę poszczególnych partii politycznych w Polsce. Także to są te rzeczy, którymi się teraz jakoś zajmuję. Natomiast zakładam, że pojawią się i następne. To jest w jakimś sensie chyba siła tego kierunku badań. To znaczy, że tych tematów możemy mieć całą masę, niezależnie od tego, czy się interesujemy rynkiem pracy, czy się interesujemy właśnie wydatkami po stronie gospodarstw domowych, czy właśnie funkcjonowaniem państwa, to ekonomia polityczna daje mnóstwo tutaj narzędzi i ciekawych perspektyw na to, żeby na te problemy patrzeć.
To było dobre podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Jan Wałkowski.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne za 2 tygodnie. Tymczasem obserwujcie naszą audycję, na którejkolwiek platformie podcastowej nas słuchacie. Czekamy też na Wasze opinie i komentarze. A więcej informacji o badaniach prowadzonych przez naszych gości znajdziecie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.
Seria podcastów W Rytmie Ekonomii powstała w ramach projektu Let's Make Together Economics in Warsaw. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.